Między небом а землёй.
Od kilku dni przysłuchuję się z uwagą wszelkim wypowiedziom, opiniom, które pojawiają się wokół śmierci papieża seniora Benedykta XVI. No to oczywiście naturalny czas, kiedy dokonuje się prób podsumowania czy też oceny pontyfikatu Benedykta XVI, także okresu, kiedy pełnił funkcję prefekta kongregacji nauki wiary. Wspomina się słowa, myśli, encykliki, nawet charakterystyczne gesty rąk. A za chwilę kolejny taki głos, tym razem duchownego, który miał okazję spotkać się osobiście z przyszłym papieżem i to w zgoła niecodziennych okolicznościach. Dziś także o zakończonym w nowy rok 45. Europejskim Spotkaniu Młodych TZ, a także o tym, jak można zostać mecenasem skarbów słowa. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Mówili o nim pancerny kardynał. Ale Józef Ratzinger na co dzień nie obnosił się ze swoją kardynalską godnością. Teolog ojciec Grzegorz Dobroczyński jako student widywał późniejszego papieża w Watykanie. Niespodziewanie spotkałem kardynała Ratzingera w towarzystwie najbliższych w bawarskiej restauracji. Wspomina poznański jezuita.
Mogę pół żartem, pół serio powiedzieć, że byłem na piwie z Józefem Ratzingerem jako kardynałem. A wszystko wydarzyło się 19 marca 1986 roku, kiedy nas, jezuickich studentów będących w Rzymie, odwiedzał w ramach wizytacji nasz prowincjał ojciec Stanisław Opiela, postać dość barwna i znana. Wymyśliliśmy, że nie pójdziemy na żadną pizzę, na żadne włoskie jedzenie, tylko coś konkretnego, bo nam się tęskni za strawą polską. No, co może być najbliżej polskiej strawy? No, coś takiego z kultury niemieckiej. Golonka. Golonka z piwem. I jest pod Watykanem, bardzo blisko, taka Trattoria Bavarese, czyli restauracja bawarska. Nawet wisi flaga bawarska przed nią. Musiał być początek tygodnia, bo nikogo nie było. Z wyjątkiem trojga osób, dwóch księży i jednej kobiety, którzy siedzieli w odległym rogu. Ja spojrzałem, ponieważ zawsze mnie pasjonował Józef Ratzinger i od razu go poznałem. Mówię, panowie, tam jest Ratzinger. Wszyscy mówią, no wariat głupi, Ratzinger w knajpie. Mówię, Ratzinger. Siedliśmy sobie dokładnie po przeciwległej przekątnej. Spożywaliśmy nasze golonki razem z tym potężnym litrowym kuflem piwa, tak po bawarsku, jak to jest na Oktoberfeście. A tamci skończyli jeść i wychodząc, podeszli i kardynał Ratzinger z uśmiechem powiedział do nas Grüß Gott, szczęść Boże. No więc mu żeśmy odpowiedzieli i wtedy wszyscy zobaczyli, że to rzeczywiście był on. A sprawa była prosta. 19 marca Józefa obchodził swoje imieniny w kręgu najbliższych. To zresztą ciekawy obrazek do charakterystyki człowieka, dlatego że świętował te swoje imieniny nie gdzieś na jakimś bankiecie, co mogłoby jako prefektowi wielkiej kongregacji spokojnie ujść, znamy takie przypadki, tylko ze swoją siostrą, która była jego oddaną sekretarką, właściwie dla niego pracowała przez całe swoje życie do końca, i ze swoim sekretarzem. I poszli sobie dość wcześnie do domu. Tak więc chwalę się, że byłem na piwie z kardynałem Ratzingerem.
A czy jako papież poradził sobie z wyzwaniami, które pozostawił mu też Jan Paweł II, które zastał w kościele, jako teolog i także jako administrator kościoła?
Jako teolog niewątpliwie tak. On należy do, na pewno do najwybitniejszych teologów XX wieku, ale bym powiedział także w całej historii kościoła. To jest umysł niebagatelny, zarówno gdy chodzi o szerokość poruszanych tematów, jak i głębokość myśli. On należy do tradycji augustiańskiej i świętego Bonaventury. To jest ta tradycja, która przez stulecia w Kościele niekoniecznie była wyraźnie manifestowana, ale on na świętym Augustynie napisał doktorat, na Bonaventurze habilitację i dalej konsekwentnie rozwijał także w nauczaniu papieskim te myśli, którymi się inspirował u tych dwóch autorów.
Nie zamykał się na też dokonania filozofów współczesnych, chociaż niekoniecznie się z nimi zgadzał. Czy to nie wynikało z tego, że pochodził z kraju, w którym dyskusja teologiczna jednak jest dużo bardziej powszechna?
Niewątpliwie, że kontekst niemiecki, w którym on się wychował i kształtował, jest tutaj determinujący. Poza tym pamiętajmy, że nie tylko, że on czytał autorów współczesnych, ale on osobiście ich znał. Taki Jürgen Habermas, z którym zresztą potem prowadził debaty otwarte, publiczne, także jako papież. Czy fakt, że tak jego droga była akademicka, w różnych otoczeniach napotykał na duże trudności, poczynając od habilitacji. Spór dwóch profesorów sprawił, że nie chciano go dopuścić do przewodu habilitacyjnego, a później co 2-3 lata zmieniał uczelnię jako profesor, ale przeszedł przez najbardziej prestiżowe punkty, gdzie filozofia, teologia i w ogóle nauki humanistyczne w Niemczech kształtowały się i kształtują po dzień dzisiejszy, bo to był Fryburg, to był monastyr, no i Tybinga, która po prostu jest takim niemieckim Oxfordem i Cambridge razem wziętymi. On tam nauczał, on tam był profesorem, aż wreszcie po tych różnych perypetiach osiadł w swojej rodzinnej Bawarii w Regensburgu jako profesor. Więc niesie z sobą, niósł z sobą też do pontyfikatu ten cały dorobek, to całe dziedzictwo i całe bogactwo i kultury, bo to jest też miłośnik muzyki, pamiętajmy. Mozart, Beethoven, to są jego ukochani autorzy, ukochani muzycy, których też wykonywał chętnie na fortepianie czy na pianinie.
A wracając do stylu tego pontyfikatu, który zakończył się już prawie 10 lat temu, bo w 2013 roku, to trzeba o tym pamiętać, co było największym dokonaniem tego pontyfikatu i czy jednak rewolucją nie było to, że ustąpił jednak po 600 latach od takiego podobnego wydarzenia?
On się uczył bycia papieżem. Zresztą jako arcybiskup Monachium widać było w tym jego krótkim zarządzaniu archidiecezją, że administrowanie to nie jest to, co najbardziej jakoś kochał, co najbardziej mu pasowało. I teraz wrzucony nagle przeszedł przez kongregację, więc to była dla niego wielka szkoła wchodzenia w ogóle w meandry administracji, bo to jest też administracja, zarządzanie. Oczywiście jego główne dzieło to było bycie takim think tankiem dla Jana Pawła II. Mówi się, że był ghostwriterem dla Jana Pawła II.
Pisał jego wystąpienia.
Pisał jego, na pewno wiele wystąpień pisał. Natomiast później jako papież widać było z początku zresztą, że niezbyt dobrze się czuje wobec tłumów. To podkreślają wszyscy z najbliższego jego otoczenia, między innymi arcybiskup Genswein mówił, że on bardziej był takim typem właśnie intelektualisty, który lubił pracować przy biurku, przy książkach, ewentualnie w małym gronie na seminarium naukowym, w gronie studentów, co zresztą kontynuował do końca praktycznie, gdy przyjeżdżali już nawet do domu Marii jego byli uczniowie. Natomiast tłumy, tak jak Jan Paweł II się tym elektryzował i w jakimś sensie nakręcał, to był dość obcy świat dla niego. Tymczasem on potrafił się w tym odnaleźć w taki sposób, pamiętajmy, Światowe Dni Młodzieży w Kolonii, i jego radykalna zmiana po swojemu to zrobił, gdzie ten milionowy ponad tłum rzucił na kolana, to znaczy wprowadził adorację Najświętszego Sakramentu. Wszyscy myśleli, to jest jakieś szaleństwo. Młodym ludziom, którzy z całego świata przyjeżdżają, proponować nagle ciszę adoracji, no wątpliwa sprawa. Tymczasem cały ten tłum wyciszył się i trwał, i to zostało już takim tradycyjnym elementem kolejnych Światowych Dni Młodzieży.
Ale tłum klęknął nie przed papieżem, ale jednak przed Najświętszym Sakramentem.
Tak. Tylko chodzi o to, że nie ulegał tylko temu, że musi ten tłum zabawić, tylko że też wniósł coś swojego i był w stanie to zrobić. I zaczynał też nawiązywać kontakt na swój sposób, bardzo taki dyskretny, delikatny. Pamiętamy tę podróż do Polski, gdzie on też potrafił gestami, na ile mógł nawet po polsku przeczytać kilka zdań, zdobywać sobie sympatię i nawiązywać relacje. Hasło relacja jest dla klucza interpretacji nie tylko życia, ale też pontyfikatu Ratzingera najistotniejsze. Otóż w jego myśli teologicznej on, wychodząc właśnie od świętego Augustyna i Bonaventury, porusza temat miłości jako siły, która jest główną energią człowieka. Miłość prowadzi do wiązania się osoby ludzkiej z drugą osobą ludzką w relacji. Mało tego, on wyjaśnia całą Trójcę Świętą i w ogóle stosunek Boga do człowieka jako zawiązywanie bardzo intymnej, osobistej relacji. Relacja, relacyjność to jest coś, co było jego takim intelektualnym problemem i zarazem zagwozdką oraz jakimś projektem myślenia teologicznego, a potem także duszpasterstwa. Nie tylko relacja rozumu i wiary była kluczowym problemem, tematem jego myślenia i duszpasterstwa, i pontyfikatu, ale coś więcej. Miłość, rozum i wiara. Ta triada, ta trójca stanowi kluczowy odnośnik jego myślenia, działania i posługi.
Kardynał Józef Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, wychował się w Bawarii, w pobożnej katolickiej rodzinie. Po święceniach zajął się przede wszystkim pracą naukową. Pracował m.in. na uczelniach w Tybindze i Ratyzbonie. Brał udział w obradach II Soboru Watykańskiego. Jego poglądy teologiczne ewoluowały od reformatorskich do bardziej konserwatywnych. Zmarł w ostatni dzień ubiegłego roku. Za nami 45. Europejskie Spotkanie Młodych, TZE. Do niemieckiego Rostocku przyjechało ponad 4000 osób, m.in. z Polski, Chorwacji, Włoch, Finlandii, a nawet z Korei Południowej. Na miejscu z mikrofonem była także Beata Sylwestrzak.
Od roku, odkąd zostało spotkanie ogłoszone, mówimy jasno, że jest to spotkanie misyjne. Jest to spotkanie na terenie bardzo sekularyzowanym. Brat Maciej z TZE. Jest to spotkanie na terenie, na którym cały Rostock, 300-tysięczny z wszystkimi miejscowościami dookoła, to jest jedna katolicka parafia, dwie protestanckie. Najbliższy biskup znajduje się w Hamburgu. Także jest to teren, na którym nie ma chrześcijan, nie ma struktur kościelnych, a mimo to są ludzie dobrej woli. Możemy do nich przyjechać, spotkać się z nimi. Oni są spragnieni, a ci chrześcijanie, którzy tutaj są, otwierają całkowicie swoje serca, swoje domy i wciągają też osoby niewierzące, niezrzeszone we wspólnotach chrześcijańskich do współdziałania, do organizowania tego spotkania razem, do zapraszania. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zdecydowaliśmy się na to spotkanie.
Nazywają te europejskie spotkania młodych pielgrzymką zaufania przez ziemię. W jaki sposób możemy kontynuować tą pielgrzymkę już po Rostocku?
Pielgrzymka zaufania przez ziemię trwa i trwa cały czas. Zapraszamy młodych bardzo, bardzo, bardzo mocno do angażowania się w kościele lokalnym. TZE nigdy nie było, nie jest i nie będzie ruchem. Jesteśmy wspólnotą monastyczną braci, którzy mieszkają w miejscowości TZE we Francji, na wzgórzu w Burgundii i tam żyjemy codziennie prostotą i radością Ewangelii. I to, do czego zachęcamy i to, do czego zapraszamy młodzież, to do angażowania się w kościele lokalnym, w ich wspólnoty. I to tam buduje się zaufanie. I to tam nie jest filozofią poszukiwanie Boga i zaufania drugiemu człowiekowi podczas wielkich eventów, gdzie jest dużo emocji, gdzie spotykamy się z ludźmi z całego świata. Jest fajnie, ale bycie bohaterem to jest bycie bohaterem każdego dnia, w swoim sąsiedztwie, w swojej parafii, tam gdzie żyjemy, tam gdzie mieszkamy. Zaangażujmy się tam, budujmy tam więzi zaufania.
Obecność Pana Boga w codzienności i na Europejskim Spotkaniu Młodych.
Myślę, że to akurat Europejskie Spotkanie Młodych to jest dobrą podpowiedzią do tego odnajdywania właśnie w codzienności. Biskup Adam Bab z Lublina. To, co charakteryzuje to spotkanie i myślę, co jest jakimś przedłużeniem w ogóle charyzmatu życia wspólnoty w TZE, to prostota. Prostota warunków życia, spotkania, a jednocześnie ta głębia zawarta w prostej modlitwie i w takim otwarciu na drugiego człowieka. Więc tam, gdzie człowiek jest wolny od niepotrzebnych pożądliwości, gromadzenia rzeczy, wrażeń, tylko skupiony na takim sercu, które jest spragnione wielkich rzeczy, to w tej prostocie, myślę, odkrywa taką swoją kondycję wielką.
Co młodzi ludzie po spotkaniu mogą zabrać do siebie i jak mogą wykorzystywać te rzeczy, których się nauczyli na tych spotkaniach ekumenicznych?
Tak jak wspomniałem, myślę, że taka prostota relacji i z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem to jest coś, co czyni nas silnymi w dobrych relacjach z innymi ludźmi i też właśnie uzbraja do takiej wierności tej postawie, która streszcza się chyba w tym pokonywaniu zła dobrem, niechęci, złości, miłością. Taką miłością cierpliwą, wytrwałą, która się nie zniechęca.
Jak wyglądało tegoroczne spotkanie w Rostocku? Jakie miało dla Ciebie znaczenie i jakie było też znaczenie dla mieszkańców miasta?
To było pierwsze spotkanie po paru latach, gdzie spotkaliśmy się naprawdę po pandemii. Jestem Franek Cofta, na tym spotkaniu jestem uczestnikiem, ale tak naprawdę od paru lat jestem też wolontariuszem i pomagam braciom medialnie. To było trochę mniejsze spotkanie niż te, które doświadczałem zazwyczaj, ale dopiero teraz tak naprawdę zaczynam rozumieć, co to jest pielgrzymka zaufania przez ziemię, ponieważ to jest tak, że my przyjeżdżamy w tym wypadku do Roztoku. Otwierają nam domy i swoje serca mieszkańcy Roztoku. Ufają nam bezgranicznie, bo oddają swoje klucze, czasem oddają swój samochód. To uczy i ich, i nas ogromnego zaufania. My też uczymy się zaufania i im ufamy bardzo, ponieważ na chwilę wkraczamy w zupełnie inną rodzinę. Też musimy im zaufać. I to uczy zaufania do ludzi obok, do siebie nawzajem i też potem zaufania do Pana Boga.
Północna część Niemiec jest dość zlaicyzowana. Jak odbierali obecność chrześcijan tutaj?
Ja spałem u protestantów. Rzeczywiście zdarzały się osoby, które nie wierzyły w Pana Boga. My wszyscy czuliśmy ogromną gościnność i ogromną miłość, która od nich płynęła, więc myślę, że w momencie, kiedy jest to spotkanie, jest, jeżeli gościmy się wzajemnie i się szanujemy, bo gościnność to nie jest tylko oddanie swojego domu, ale też czas, który dajemy sobie, też wzajemne wysłuchanie siebie, też danie uśmiechu i w tym wszystkim, nawet jeżeli ktoś jest ateistą, myślę, że w tym wszystkim jest Pan Bóg.
A w dobie niepokojów i wojny, jakie mogło mieć znaczenie to spotkanie?
Tutaj też modlimy się o pokój. I to jest fajne, że spotykamy właśnie tutaj ludzi z całego świata. I są z nami Ukraińcy, którzy teraz są z nami tutaj, ale też walczą w swoim kraju o wolny naród, o wolny kraj i możemy wspólnie, nie możemy tam iść z bronią i walczyć być może, ale możemy zrobić coś razem tutaj, spotkać się, pomodlić, zaśpiewać wspólnie kolędę ukraińską, tak jak to zrobiliśmy. To też nas jednoczy. Jest to jakiś taki gest jedności też z tymi, którzy albo cierpią z powodu różnych wojen, którzy tego pokoju nie zaznają. Możemy tym pokojem, który na przykład my mamy w Polsce, trochę podzielić się z Ukraińcami.
Tematem rozważań brata Alojza było braterstwo. Jak w codzienności możemy przekładać na życie?
Myślę, że nie trzeba tego komplikować. To jest bardzo proste. Po prostu być razem, otwierać swoje domy, otwierać swoje serca, uśmiechać się i być razem. Niezależnie od tego, czy jesteśmy takiego koloru skóry, czy takiego, czy takiej narodowości. Być razem bez względu na wszystko.
W jaki sposób chrześcijanie o odmiennych stanowiskach mogą budować jedność? I czym może być ta jedność dla otaczającego nas świata?
Ekumenizm, szukanie jedności, jest jednym z charyzmatów, jednym z powołań naszej wspólnoty, także my tej jedności poszukujemy cały czas. Nie będę ukrywał, że teraz, w tym momencie, kiedy rozpoczyna się rok 2023, nasza wspólnota ma pewną propozycję, o której jeszcze nie mogę powiedzieć, natomiast mogę zdradzić tytuł tej inicjatywy. Jest to inicjatywa Together, która obejmuje chrześcijan z wszystkich tradycji. Będzie to spotkanie bardzo duże i bardzo ważne dla chrześcijan, które pomoże nam w poszukiwaniu wspólnej drogi do Jezusa. Także jeżeli możecie, to rezerwujcie sobie datę 30 września, to jest sobota. Mamy do zaproponowania coś fajnego, mamy do zaproponowania drogę ku Chrystusowi, drogę ku miłości i w tej drodze, podczas naszej tej pielgrzymki, odkrywamy jedność. Bo jedność nie jest celem. Celem jest Jezus, celem jest miłość Boga i drugiego człowieka. I dochodząc do tego celu, dochodzimy już zjednoczeni.
Wspólnota TZ często stawia na zaufanie. Jak w obliczu różnych przestępstw, nawet może tak dosłownie powiedzieć, w Kościele, które gorszą niektóre osoby, można budować zaufanie?
No na pewno trzeba stawać w prawdzie. Jak coś jest złe, to jest złe i nie można tego usprawiedliwiać czy jakoś pomniejszać. To zło powinno być też nazwane po imieniu i też objęte, że tak powiem, sprawiedliwą reakcją, ale też nie może być takim doświadczeniem, które nas paraliżuje i zabiera nam odwagę życia, budowania wspólnoty. Więc taki moment pokonania tego zła przez zaufanie to jest taka droga, która sprawia, że ze złych doświadczeń wyprowadzamy dobro.
W Gnieźnie rośnie liczba mecenasów, skarbów słowa. To autorski projekt Archiwum Diecezjalnego, którego celem jest ochrona i zachowanie dla przyszłych pokoleń cząstki polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego. A jakie skarby można znaleźć w Królewskiej Katedrze i ile ich jeszcze czeka na konserwację? Sprawdzał Rafał Muniak.
W archiwum archidiecezji gnieźnieńskiej od 10 wieków przechowywane są najcenniejsze zabytki piśmiennictwa, mówi dyrektor ksiądz Michał Sołomieniuk.
Datowane od XII wieku, jak i zabytki biblioteczne datowane od wieku IX. Na przykład przechowujemy najstarszy zabytek języka polskiego, czyli złotą bullę języka polskiego z 1136 roku i najstarszą księgę rękopiśmienną Ewangeliarz z roku 800, prawdopodobnie najstarszą w Polsce. Skarby ze względu na zarówno na ich wiek, jak i znaczenie dla naszej historii, szczególnie złota bulla języka polskiego, pierwszy zapis w naszym narodowym języku.
Większość z przechowywanych ksiąg wymaga już pilnej konserwacji, dlatego powstał program mecenatu skarbów słowa, dodaje ksiądz Sołomieniuk.
I od 10 lat prowadzimy akcję Mecenat Skarbów Słowa, dzięki której pozyskujemy darczyńców na konserwację kolejnych obiektów.
Dla naukowców księgozbiory z Archiwum Katedralnego w Gnieźnie to prawdziwa skarbnica wiedzy, także tej lokalnej, mówi ksiądz Jan Grzeszczak z Wydziału Teologicznego UAM.
Skarby słowa nieraz przypominają takie nierozpakowane przez wiele lat prezenty, które leżą, nikt się nimi nie interesuje. I znalazłem taki skarb słowa, którym zamierzam się zająć razem ze współpracownikami. Realizujemy grant badawczy w module Dziedzictwo Narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. I mowa o 4 tomach wspomnień księdza Claude'a Antoine'a Poszarda, długoletniego guwernera dzieci rodziny Józefa i Heleny Skurzewskich. Historia wielkopolska, ale nie tylko, bo z racji wykonywanych obowiązków guwerner zabierał dzieci często do Wrocławia, do Drezna. Później, kiedy już zaczęli pracę, zawiózł ich do Warszawy, do Wilna. I to wszystko jest cenne z kilku powodów. Ze względu po pierwsze na to, że jest to źródło bardzo obszerne i szczegółowe, 1500 stron rękopisu, prawie 40 lat pobytu księdza w Wielkopolsce pozwala objąć cały proces wychowawczy w rodzinie szlacheckiej, a więc od dzieciństwa aż po czas, kiedy z takiego typowego nauczyciela różnych przedmiotów, zwłaszcza języka francuskiego, guwerner przeobraża się w tutora, który organizuje studia, wybiera odpowiednią pensję, mowa o Warszawie, o Wilnie i mamy stąd takich wychowanków, jak chociażby pierwszy ordynat na Czerniewie i Radomicach, hrabia Rajmund Skurzewski, człowiek, który zasłużył się bardzo dla Wielkopolski, był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i pozostawił też po sobie dzieła, kontaktował się i uczył u Maksymiliana Ossolińskiego, a zaczynał u księdza Claude'a Antoine'a Poszarda. I stąd uważam, że warto się tym źródłem zająć i przetłumaczyć je z języka francuskiego, a następnie też wydać w formie edycji krytycznej.
Czy to by się stało, gdyby nie mecenasi skarbów słowa z tym dziełem?
Na pewno ta edycja nie miałaby szans przybrać takiej formy, o której marzymy. Skarby słowa w archiwum archidiecezjalnym w Gnieźnie to przede wszystkim źródła do dziejów duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej.
Ta rodzina, której historia jest opisywana, to jest elita, można powiedzieć, polskiego społeczeństwa przedwojennego.
Zdecydowanie. Mówimy o Skurzewskich z Czerniejewa. W Wielkopolsce odgrywali bardzo istotną rolę, byli też kolekcjonerami, bibliofilami, zajmowali się też obroną polskości, zwłaszcza w tym wymiarze lokalnym, wielkopolskim. Myślę tu o Rajmundzie Skurzewskim, mojego synu Zygmuncie, drugim ordynacie i kolejnych przedstawicielach tego rodu.
Jednym z mecenasów Skarbów Słowa został ksiądz Nathan Korsak.
Ponieważ jest to bardzo ciekawa inicjatywa, z tego co wiem chyba jedyna taka w Polsce, kiedy można właśnie przyczynić się do tego, żeby te materiały archiwalne, żeby elementy tego naszego dziedzictwa właśnie były jak najlepiej przechowywane, jak najlepiej konserwowane, zachowywane po to, żeby przyszłe pokolenia też mogły z tego czerpać, żeby także ci, którzy będą po nas, mogli także nimi się cieszyć.
Mecenasami Skarbów Słowa są także gnieźnieńscy przedsiębiorcy, mówi Maciej Hosiński.
Ja reprezentuję Wielkopolską Izbę Gospodarczą. Gdzie biznes, gdzie Skarby Słowa. Nie zamykamy się na tylko i wyłącznie naszą działalność, ale widzimy naszą społeczną rolę biznesu. Dlatego też uczestniczymy w takich przedsięwzięciach, które właśnie w jakiś sposób szczególny znaczą o naszej obecności, szczególnie w tych trudnych czasach. To tutaj właśnie zaczęła się Polska. Nieskromnie powiem, że jestem jednym z pierwszych mecenasów Skarbów Słowa i w tej chwili miło mi jest szczególnie reprezentować naszą organizację. Dlatego podkreślam jeszcze raz ten szczególny rodzaj instytucji, czyli Archiwum Archidiecezjalnego i zgromadzonych tutaj dzieł, skarbów.
Ile tych skarbów słowa jeszcze czeka na konserwację tutaj w Archiwum Diecezjalnym?
Więcej niż mam włosów na głowie. To znaczy, tego nie da się policzyć, bo co chwilę możemy znajdować kolejne, zarówno dokumenty, jak i księgi. Na pewno setki obiektów, które wymagają większych lub mniejszych prac konserwatorskich. Trwają na przykład prace inwentaryzacyjne nad biblioteką historyczną katedralną i tam okazuje się przy inwentaryzacji czasami, że dany obiekt wymaga pilnych prac, no i będzie czekał na kolejne.
Jak długo mogą czekać takie księgi na konserwację, takie skarby?
Jeżeli są zabezpieczone przed dalszą degradacją, to całkiem sporo. Jeżeli mają dosyć sucho i chłodno i nie dociera do tego słońce, to można zatrzymać ten proces, odczekać nieco, ale nie ma co za długo czekać.
Projekt Mecenat Skarbów Słowa zainaugurowano w Gnieźnie w 2012 roku. Darczyńcami są osoby prywatne i instytucje. W tym roku przeznaczone przez nich środki zostaną przekazane na kolejny etap konserwacji Księgi Ochrzczonych Parafimogilną z lat 1819-1840 oraz na pierwszy etap konserwacji XVII-wiecznej Księgi Rachunków Szpitala Świętej Marty w Gnieźnie. Dziś już tylko z tej księgi wiemy, że taki szpital kiedykolwiek istniał. Co ma wspólnego chrzest pański z dominikańskim habitem? O tym już teraz ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże! Jeszcze w starym roku, tuż przed jego zakończeniem, w święto świętej rodziny, miałem okazję chrzcić małego Józia i muszę się przyznać, że bardzo, bardzo lubię chrzty, bardzo lubię chrzcić, chociaż nie mam zbyt często do tego okazji jako zakonnik. Ja bardzo lubię chrzty też dlatego, że od czasu, kiedy lepiej zrozumiałem, o co właściwie chodzi w tym sakramencie, trochę oczywiście dzięki studiom teologicznym, ale też mojej drodze wiary, gdzie staram się ją rozwijać, lepiej rozumieć pod każdym też względem, zwłaszcza bardzo jakoś bliskie są mi sakramenty jako takie naprawdę życiodajne elementy naszego życia, wręcz niezbędne. Mówię też o tym dlatego, że akurat dzisiaj mamy niedzielę Chrztu Pańskiego i ta scena Chrztu Pańskiego to jest coś, co właśnie nam otwiera taką nową perspektywę, może lepiej pozwoli nam zrozumieć, co się dokonało w naszym własnym chrzcie, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego jest to tak ważne wydarzenie, dlaczego też w tym momencie takim też trudnym, kiedy wielu ludzi decyduje się na odejście z Kościoła, na dokonanie aktu apostazji, trzeba sobie też uświadomić, że chrzest, tak jak wierzymy, zostawia niezatarte znamie, że można się wypisać z Kościoła, z ksiąg i tak dalej, ale chrztu nie da się wymazać ze swojego serca. To jest coś, co nam robi w naszym wnętrzu taką zmianę, której już nie da się cofnąć. Oczywiście jest to zmiana pozytywna, bo zazwyczaj chcemy się pozbyć czegoś, co jest nam niewygodne, co nas jakoś rani, co jest dla nas trudne. Tymczasem chrzest otwiera nas tylko i wyłącznie na dobro ze strony Boga. Otwiera nas na życie, na pełnię tego życia, na to wszystko, za czym głębi serca gdzieś bardzo tęsknimy. I co się dzisiaj dzieje w Ewangelii, o tym właśnie opowiem za chwilę. Jezus miał już około 30 lat, kiedy przychodził nad Jordan do Jana po to, żeby się ochrzcić. Ku zdziwieniu samego proroka mówi: jak to ja mam ciebie chrzcić? Przecież to jesteś ty, o którym powiedziałem, że będziesz chrzcił Duchem Świętym i ogniem. To jest oczywiście wewnętrzny jakiś dialog, który mógł odbyć się w sercu Jana, bo wcześniej wypowiedział właśnie te słowa, nie do samego Jezusa, co prawda, ale tak o nim powiedział. To jest ten, który przychodzi po mnie, większy ode mnie, ten, który będzie dawał prawdziwy chrzest w Duchu Świętym i ogniu. I Jezus przychodzi i to jego przyjście, wmieszanie się w cały ten tłum grzeszników bardzo różnych, od takich bardzo wyrazistych postaci, pewnie właśnie też byli tam i celnicy, i nierządnice, i ci wszyscy, którzy gdzieś tam się pojawiają na kartach Ewangelii, no ale byli też i faryzeusze, i pobożni Żydzi, i bardzo, bardzo różny tłum, tak naprawdę tłum, który symbolizuje całą ludzkość, wszystkich nas, którzy w jakimś mniejszym czy większym stopniu jesteśmy uwikłani w grzech. Jezus wmieszał się w ten tłum, można powiedzieć, był nie do odróżnienia, taki sam jak każdy inny człowiek, a jednocześnie tak bardzo inny niż każdy człowiek. To jest taki symbol tego, co się właściwie wydarzyło, kiedy czytamy, że Słowo zamieszkało między nami, wśród nas, że Emanuel to jest Bóg z nami, ktoś, kto się zupełnie wmieszał, aż nie do poznania w nasze codzienne życie. W tak zwyczajny sposób do Niego przyszedł. Ten, który jest tak bardzo niezwyczajny, że to jest ten, który jest obecny w całej naszej historii, że On wchodzi w nią, jednocześnie jest dyskretny, nikomu nie narzucając się, towarzyszy ludzkości, która właśnie potrzebuje Jego pomocy, Jego ratunku, Jego zbawienia. I już takim najbardziej wymownym znakiem tego wejścia w naszą rzeczywistość jest właśnie to zanurzenie się w Jordanie. Chrzest po grecku to dosłownie oznacza zanurzenie, baptizo, chrzcić. Od tego mamy chociażby takie polskie słowo jak batyskaw, łódź podwodna, która służy do zanurzania. Jezus wchodzi w Jordan, zanurzając się cały w naszej rzeczywistości, w naszej grzesznej rzeczywistości. I do głowy przychodzi mi też takie porównanie, którego użył zmarły te kilka dni temu papież Benedykt XVI, Józef Ratzinger, że z Jezusem jest taka przedziwna sytuacja, że On jest nieskończenie czysty. I zazwyczaj jest tak, kiedy coś jest bardzo czyste i narazi się to na kontakt z jakimiś nieczystymi rzeczami. Chociażby ja mam to doświadczenie z moim białym dominikańskim habitem, kiedy na obiad jest na przykład barszcz albo inne barwne potrawy. Bardzo łatwo zabrudzić. Tymczasem z Jezusem jest sytuacja zupełnie odwrotna. On jest doskonale czysty i wszystko, co wchodzi w kontakt z Jezusem, to zostaje oczyszczone. Że On nie brudzi się naszym grzechem. On wchodzi w ten Jordan naszych grzechów i to wszystko staje się czyste, zdrowe, życiodajne, pełne właśnie życia, że On zanurzając się w nasze życie, daje nam życie swoje. To zdanie, w Nim było życie, a życie było światłością ludzi, też w jakiś szczególny sposób tutaj się urzeczywistnia, że przynosi nam swoje czyste Boże życie do nas, którzy w różnym stopniu jesteśmy gdzieś tam pogubieni. I myślę, że chrzest to jest zapoczątkowanie tego Bożego życia. Jeszcze jeden cytat z Benedykta XVI. Ja myślę, że to jest dobry czas, żeby w ogóle do niego sięgnąć więcej, bo to był wybitny, mądry teolog i w encyklice swojej Deus Caritas Est, Bóg jest miłością, zupełnie na początku prawie pisze takie zdanie, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę. Wydaje mi się, że to zdanie też bardzo dobrze oddaje to, czym jest chrzest. Że na początku, zwłaszcza kiedy większość z nas była małymi dziećmi, niezdolnymi jeszcze do świadomej decyzji, nie ma decyzji. Jest wejście, spotkanie z osobą, z wydarzeniem. Wydarzeniem Jezusa Chrystusa, czyli tym wszystkim, co się wydarzyło te 2000 lat temu i co w zasadzie wydarza się nieustannie w tych czasach, w których żyjemy, kiedy Pan Jezus w swoim duchu jest obecny pośród nas. Można wpaść w taką pułapkę też, że to nasza decyzja jest pierwsza, że to, że ja będę żył teraz moralnie, unikał wszelkich możliwych grzechów, to sprawi, że ja się przybliżę do Pana Boga, że jakoś może sobie Go ściągnę na swój poziom. I to jest pomieszanie trochę porządków i kolejności, bo to, o czym mówi papież Benedykt, to też jest twierdzenie tego faktu, że Boża miłość jest pierwsza, że Bóg pierwszy szuka człowieka, Bóg pierwszy wyciąga do niego rękę. No i Bóg jest pierwszy też w tym, że w ogóle nas stwarza, że daje nam istnienie. I to jest wchodzenie w taką trochę pułapkę, że ja muszę sobie jakoś zasłużyć na Bożą miłość, bo pewnie tak było trochę od początku, bo w szkole trzeba było się napracować, żeby dostać dobre oceny, bo może czasami były jakieś zasady w domu, które były też oparte na systemie różnych nagród i kar i one czasami są też oczywiście dobre i wychowawcze, ale może być tak, że wyrobimy w sobie taki nawyk, że i od Pana Boga też musimy sobie coś kupić, wypracować. Tymczasem najważniejsze jest to spotkanie, które przemienia nasze życie, które otwiera nam nową perspektywę. I jak to dobrze zrozumieć? Myślę, że to jest trochę tak, że im więcej jesteśmy w cudzysłowie narażeni na Jego łaskę, wystawiamy się na Jego widok, można powiedzieć. A kiedy to się dzieje? No przede wszystkim w modlitwie i w tych, jak już powiedziałem na początku, dla mnie tak bardzo drogich sakramentach, sakramentach naszego życia i zbawienia, to tym więcej stajemy się do Niego podobni. A kiedy stajemy się do Niego podobni, to mamy w sobie więcej miłości, dobra, takiej wrażliwości też na drugiego człowieka, takiej zdolności empatii. No właśnie tego, co zrobił Jezus, do takiego zanurzenia się w czyjeś życie, ale też nie po to, żeby z ciekawości się dowiedzieć, co tam u Niego i jeszcze może, żeby za plecami coś poopowiadać innym, ale zanurzyć się w czyjąś rzeczywistość, żeby Mu pomóc, żeby Go poprowadzić do światła, I kiedy jesteśmy blisko Boga, kiedy jesteśmy, tak jak powiedziałem, narażeni na Jego działanie, na Jego łaskę, no to jakoś automatycznie więcej miłości oznacza mniej grzechów. I tym bardziej też możemy być takimi Bożymi narzędziami, że ta łaska Boża, ten kontakt z nami może dla kogoś być kontaktem z samym Bogiem. Bo jeżeli komuś damy taką zupełnie bezinteresowną, czystą życzliwość, no to łatwiej wtedy temu człowiekowi uwierzyć, że też jest ktoś, kto jest większy i doskonalszy niż ten dobry człowiek, którego właśnie spotkałem. Zatem chrzest jako początek naszej bardzo bliskiej relacji z Bogiem, to jest właśnie to przełomowe wydarzenie, które otwiera nową perspektywę. No myślę, że to jest taki czas, żeby sobie uświadomić, tak, dziękuję Ci Panie Boże i jestem pełen radości i wdzięczności za to, że kiedyś zostałem ochrzczony, że kiedyś moi rodzice czy inni ludzie przyprowadzili mnie do Ciebie i mam w sobie Twoje życie, z którego mogę zupełnie za darmo w nieograniczonych ilościach korzystać i tym życiem, tą miłością dzielić się na co dzień z tymi, których spotykam. Dobrej niedzieli, dobrego też takiego może wracania do momentu swojego chrztu, przypomnienia sobie przynajmniej ze zdjęć, jak to było, żeby się tym ucieszyć, żeby być też wdzięcznym za ten piękny dar chrztu i do tego zachęcam. Dobrej niedzieli z Panem Bogiem.
A ja również zachęcam Państwa do sięgnięcia do przebogatej spuścizny myśli papieża profesora Benedykta XVI. Naprawdę nie ma się czego obawiać, jest niezwykle klarowna, a przy tym przystępna, nawet dla takiego przeciętnego zjadacza chleba jak ja. Będziemy oczywiście do dorobku Benedykta XVI wracać w kolejnych programach. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.